dzisiaj.
A gościem poranka wnet jest pan Mirosław Maj. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, ekspert Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Sieci Informacji, też doradca ministra obrony w latach 17-18. Pewno dużo funkcji jeszcze powinienem wymienić, zanim pana przywitam, ale już teraz powiem dzień dobry.
Dzień dobry.
No to informacja taka. Według Financial Times Izrael włamał się do teherańskich kamer monitoringu ruchu drogowego i wykorzystał sztuczną inteligencję do mapowania ruchów najwyższego przywódcy Iranu Allego Chameneiniego przed jego zabójstwem. W precyzyjnym ataku użyto 30 pocisków, ale o tej cyber walce opowiedzmy, w jaki sposób nowoczesne technologie są wykorzystywane w czasie tej wojny. Co to oznacza, ten cyberbezpieczeństwo, cyberatak? Tak.
To, co pan redaktor powiedział, to jeden z wielu, wielu przykładów, które tutaj mamy przy okazji tego, co się dzieje w Iranie. A to warto zauważyć, że w czasie tego briefingu, który dowódca Zjednoczonych Sił Amerykańskich ataku na Iran przedstawiał sytuację, to powiedział, że zanim rozpoczął się atak kinetyczny, to do dzieła przystąpiło US Cyber Command, US Space Command, czyli siły wojskowe amerykańskie w warstwie cyber i w warstwie kosmicznej przygotowywały ten atak. Natomiast później mamy całą serię różnych towarzyszących, bo trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to są towarzyszące działaniom kinetycznym ataki w przestrzeni cyber. No jeden z ciekawszych takich dotyczących na przykład obszaru walki psychologicznej to jest przejęcie kontroli nad bardzo popularną w Iranie aplikacją Badisa, która jest aplikacją, którą w świecie islamu służy do tego chociażby, żeby wiedzieć, o której godzinie i w którym kierunku należy skierować swoje modlitwy, bo tam jest ten słynny kompas islamski kibla i no, też można tutaj spekulować, a ja uważam, że to całkiem prawdopodobne, że mając kontrolę na przykład nad taką aplikacją, gdzie w oczywisty sposób musimy udostępnić ze swojego telefonu swoje położenie, to jest aplikacja, która podobnie tutaj, jak pan redaktor wspominał o tym, że kamery śledzą kogoś, to tak samo taka aplikacja przez telefon śledzi kogoś i mamy niezwykle precyzyjne umiejscowienie takiej osoby, a wiadomo, że urzędnicy irańscy również korzystali z tej aplikacji.
A w jaki sposób przejmuje się kontrolę nad aplikacją?
A to jest dłuższe operacje. To, że 28 lutego rozpoczęła się operacja pod dwiema nazwami, wiadomo, izraelską i amerykańską, to nie znaczy, że w tym momencie to wszystko się zaczęło. To wszystko zaczęło się zapewne tygodnie, jeśli nie miesiące wcześniej, gdzie przygotowuje się bardzo dokładnie. I co ciekawe, myślę, że w tym okresie poprzedzającym w bardzo dużym stopniu przygotowuje się to tak jak Dan Kane powiedział o tym, że zaczęliśmy od ataków cyber, od ataków też naszych sił Space Command Control. Przygotowuje się to, jak zaatakować w warstwie cyber taki kraj, czyli na przykład dowiadujemy się, jakie komponenty techniczne istnieją w sieci wroga, jacy dostawcy są głównymi dostawcami, jeżeli chodzi o różne rozwiązania i na przykład wpinamy się w łańcuchy dostaw i dostarczamy na miejsce rozwiązania, które my byśmy chcieli, żeby tam były i nad którymi mamy kontrolę.
W łańcuchy dostaw tej cyberinformacji.
Pamięta pan redaktor zapewne ten przypadek, kiedy żołnierze Hamasu nagle dostawali pociskami z własnych telefonów. Tak? To był klasyczny atak na łańcuch dostaw, gdzie do tych telefonów załadowano ładunki wybuchowe. Tak? I teraz podobnie można troszeczkę sobie wyobrazić trochę inaczej, że jeżeli nadlatuje lotnictwo, no to wcześniej armia cyber przygotowuje to tak, żeby to lotnictwo, te samoloty były niewidoczne dla wroga. Tak? Dokładnie w tym momencie, kiedy samoloty startują z lotnisk, to w tym momencie wyłączamy radary, wyłączamy inne urządzenia, wyłączamy systemy dowodzenia. Tak jak powiedział Dan Kane, sprawiamy, że nasz przeciwnik jest ślepy. Tak? I to wiadomo, jak
ale
to jest
jak
ważne.
Jak jest możliwość ataku cyber, to jest możliwość obrony cyber. Czyli w takim wypadku Iran nie posiadał tej cybernetycznej obrony, wojsk obrony cybernetycznej?
A to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo od razu bym dołączył do tego dyskusję na temat tej obrony i kontrataku, bo jeszcze bym to dołączył, dlatego że no, widocznie, znaczy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że już na pewno od 2010 roku słynny wirus Stuxnet, który zaatakował irański system atomowy i, jak mówią specjaliści, przynajmniej na kilka lat go opóźnił, to wiemy, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael to jest absolutny top, jeśli chodzi o zdolności cyber. Obronić się przed tym nie jest prosto, natomiast oczywiście takie próby na pewno Iran podejmował i myślę, że częściowo się obronił. My po prostu nie wiemy, jaka była skala ataku, jakie są konsekwencje. To jest dosyć skrzętnie ukrywane. Właściwie nikt nie jest w stanie w tej chwili wyciągnąć informacji z dowództwa amerykańskiego chociażby na temat tego, co zostało zrobione.
Ale jak się przygotowuje taki cyberatak, to się myśli o wszystkich kluczowych miejscach w kraju, który jest zaatakowany, o elektrowniach, o sieci telekomunikacyjnej, o sieci wojskowej, o sieci radarów, o których pan powiedział, o wszystkim.
O wszystkim dokładnie.
I dlatego, to się jednym przyciskiem robi, mówi się atak?
Nie, no nie robi się to jednym przyciskiem, robi się to wieloma przyciskami, już mówiąc umownie, dlatego, że jest wiele komponentów, nie zawsze one są połączone ze sobą, więc musi być kilka.
Ale jak
przycisków.
Są te wojska cybernetyczne, to jedni siedzą w jednym miejscu, drudzy w drugim i cały czas pracują nad tym i widzą, w jaki sposób przeciwnik odpowiada na nasz cyberatak, czy nie?
Wojska zazwyczaj są centra dowodzenia takimi operacjami cyber, natomiast trzeba pamiętać o tym, że i myślę, że doświadczyli tego Irańczycy i w tej chwili trwają spekulacje, w jakim stopniu, że te wojska również mogą być zaatakowane w sposób kinetyczny. Po prostu może zostać na takie centrum zrzucona bomba i w ten sposób wyłączamy zdolności drugiej strony do odpowiedzi.
To jest ten mechaniczne usunięcie przeciwnika.
Dlatego te centra też muszą być rozproszone, tak? Więc to nie jest.
Ale to
centra.
Każdy wie, no to Irańczycy też wiedzą, że muszą być rozproszone.
No i teraz właśnie.
Nie wieszali flagi na budynku,
dokładnie
tu
tak
jestem.
Jest. No, aczkolwiek rozproszenie też podlega jakby badaniu drugiej strony i być może to też zostało rozpoznane jak rozproszone. Natomiast na pewno zostało rozproszone i w tej chwili najciekawsze, myślę, są spekulacje na temat tego, jaki będzie kontratak. Bo to, że będzie kontratak, wiadomo, że pociski, rakiety irańskie nie dosięgną terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast cyberataki mogą dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych. Te cyberataki, już pierwsze objawy tego, co prawda bliżej, bo w rejonie Bliskiego Wschodu, ale i Izraela się odbywają. Natomiast trwają spekulacje, czy duże zdolności, bo trzeba by powiedzieć, ja bym to porównał do nomenklatury sportowej, piłkarskiej wręcz, że Iran jest co najmniej Beniaminkiem w pierwszej lidze, tak, znaczy w tej ekstraklasie. Jeśli chodzi o zdolności cyber.
W ekstraklasie, tak. Czyli może wygrać tak. Nawet z Barceloną.
Może w konkretnym przypadku, w konkretnym meczu, być może nie w całej lidze, ale w konkretnym meczu może wygrać z dowolnym przeciwnikiem. I teraz pytanie, czy jest przygotowany do takiego kontruderzenia. No w cyber znane jest powszechnie zjawisko tak zwanych bomb logicznych, to znaczy umiejętności przygotowania ataku i siedzenia cicho po to, żeby w którymś momencie go odpalić. Więc
i co to jest ta bomba logiczna?
No to jest taka bomba logiczna, że jeżeli jesteśmy w, na przykład w infrastrukturze dużej elektrowni, no to niekoniecznie być może
jesteśmy,
w naszym...
Znaczy złamaliśmy jej kody i jest...
Złamaliśmy jakby wejścia do niej na przykład, tak? Poprzez sieć, bo dzisiaj wszystko jest połączone ze sobą. To niekoniecznie w naszym interesie jest odpalenie tej bomby od razu, jak tam się znaleźliśmy, tylko poczekanie do odpowiedniego momentu. Bo trzeba pamiętać, że cyber ma pewną specyficzną cechę. Ja często mówię o tym, że ta broń cyber często jest taką bronią jednorazowego użytku, w odróżnieniu do broni konwencjonalnej. To znaczy raz użyta daje szansę przeciwnikowi na to, żeby dobrze ją rozpoznać i następnym razem unieszkodliwić w momencie próby uruchomienia. Dlatego bomby logiczne mają spory sens. Tak? To znaczy czekanie na odpowiedni moment jest bardzo ważne.
Ale to jest takie też romantyczne, że jeden człowiek siedzący u siebie w domu może przygotować taki cyberatak na największą infrastrukturę?
Tak. Nieraz się śmiejemy troszeczkę chyba, że od czasów naszej husarii to jest najbardziej asymetryczne wojsko, tak? To znaczy niewielkimi siłami może sprawić bardzo duże zniszczenia. Natomiast jest jedna rzecz ważna i o której nie wiem, na ile Amerykanie pamiętali, nie uzurpuję sobie tutaj prawa do tego, żeby ich pouczać, ale po prostu jest bardzo trudna. To jest to, że o ile ofensywne działania w cyberprzestrzeni są zawsze prowadzone przez wojsko, bo tak to jest skonstruowane i Amerykanie na przykład mają na pewno mają bardzo duże zdolności. To jeśli chodzi o obronę, to tutaj już wojsko jest niewystarczające. To znaczy obronę przed wszystkim, co może być tymi atakami, to, co może być zaatakowane. Elektrownie, szpitale, banki, no już jest w rękach tych, w których rękach bezpieczeństwo jest tych instytucji. I tutaj no musimy pamiętać o tym, że o ile możemy zaatakować coś skutecznie, to jakby skalowalność obrony już jest znacznie trudniejsza.
Jak będzie komputer kwantowy, to w ogóle ataki cybernetyczne będą czymś bardzo łatwym, bo komputer kwantowy potrafi wszystko.
Otwiera tu pan redaktor niebezpieczną puszkę. Kwantum to już jest zupełnie nomen omen inny wymiar i zupełnie inne zagadnienia. To zdecydowanie, no to będzie też walka. To troszeczkę tak jak teraz mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która też Amerykanie przyznali, że została użyta. Ciekawostka taka, że użyli ją dzień po tym, jak prezydent Trump ogłosił, że nie można używać w jednostkach federalnych rozwiązania firmy Anthropic Cloud, a za chwilę właśnie dokładnie to zostało użyte. Pytanie, czy została licencja jednorazowo wydana, czy została...
Bo użył tego Anthropiku, a nie tego drugiego.
No,
nie wiadomo.
Anthropic, mówi się wprost o tym, że to jest Anthropic i myślę, że dlatego użyto, bo tak jak wspominaliśmy sobie wcześniej, operacja przygotowanie tego trwa długo, długo, długo i wydanie decyzji dzień przed, no jakby jest już pewnie nieakceptowalne z punktu widzenia operacji wojskowej, więc myślę, że to dlatego zostało użyte.
Czy ta sztuczna inteligencja, która jest dla nas do użytku, dla wojskowych amerykańskich jest zupełnie inna?
Jest zupełnie inna, dużo ograniczeń jest na tym, zresztą pewnie ci, którzy aktywnie wykorzystują sztuczną inteligencję i pamiętają początki tak zwanego czata GPT i tego, w jaki sposób dzisiaj odpowiada, to widzą nie tylko wzrost zdolności w odpowiedzi, jakby poprawnych odpowiedzi, ale również coraz więcej ograniczeń w tym, na co możemy odpowiedzieć, a na co nie możemy odpowiedzieć. To, na co nie możemy odpowiedzieć, można sobie tak w skrócie wyobrazić, że to jest właśnie ta strefa zakazana nam, ale absolutnie nie zakazana, nawet bardziej rozwijana, niż nam się wydaje po drugiej stronie, czy po stronie militarnej.
I ta inteligencja może wiedzieć wszystko na temat naszego przeciwnika, jeśli zechce.
Ta inteligencja bardzo może nam pomóc w tym, żeby wiedzieć najwięcej, jak się da. Wszystko, to bym nie zaryzykował tego stwierdzenia, ale pewnie przyjdzie w którymś momencie taki moment, że my przynajmniej więcej na pewno nie będziemy mogli wiedzieć niż ta inteligencja.
Ale czy już czwarty dzień wojny pokazał nam coś nowego, jeśli chodzi o mechanizmy wojenne, czy jeszcze nie?
Ja myślę, że pokazał nam chyba w największym stopniu do tej pory zorganizowaną i zsynchronizowaną akcję pomiędzy warstwą kinetyczną, czyli po prostu zrzucaniem bomb i tym, jak przygotowano cyberoperacje przede wszystkim przed, ale i teraz w trakcie, jak nad tym się panuje. Ciekawa jest kwestia na przykład braku internetu, bo nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, że od 28 lutego w Iranie nie ma internetu. 90 milionów ludzi nie ma dostępu do internetu.
Ale to jest wyłączenie internetu
To są spekulacje. To jest jedna opinia, druga jest, że jest też wyłączenie internetu, że maczali w tym palce również ci, którzy atakowali. Ja pewnie troszeczkę bardziej bym się do tej pierwszej wersji skłaniał, chociaż myślę, że to jest taki miks tej sytuacji, ale to jest bardzo ciekawe i co nam pokazało nowego? No, największą synchronizację, a myślę, że nie chcę być, nie wiem, czy złym, czy jakimkolwiek prorokiem, ale myślę, że ta wojna, która wiadomo już, że nie potrwa, bo nawet sami Amerykanie mówią o tygodniach, prawda, a różnie historia pokazuje, że te tygodnie mogą się nawet w lata obrócić, może pokazać zupełnie nowy wymiar, jeżeli chodzi o skuteczność, masowość ataków o charakterze geopolitycznym. I to jest to ze względu na to, że mamy tego Beniaminka, tak? To znaczy, że tutaj mogą...
możliwości.
Tak, no ja uważam, że to, o czym się rzadko przy tej okazji mówi, ale wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić, to przywołanie, włączenie się na jakichkolwiek zasadach, czy to jest przywołanie, czy to aktywność z własnej strony, no takich potęg w cyber jak Chiny, Rosja i Korea Północna.
Bo mogą się włączyć.
Mogą się włączyć i mogą działać pod fałszywą flagą irańską, chociaż tutaj Amerykanie mają bardzo duże zdolności do ustalania tak zwanej atrybucji, więc troszeczkę pewnie tutaj będą się bronili, w szczególności Chińczycy, żeby nie wejść w otwarty front z Amerykanami. Natomiast nie ma wątpliwości, że w jakimś stopniu, bym porównał to do tego, co widzieliśmy na Ukrainie, kiedy Koreańczycy dołączyli do wojsk rosyjskich, no to myślę, że tutaj będzie wielu chętnych. Plus trzeba pamiętać o tym, że wsparcie Iranu w cyber, również w wiele ośrodków, bym tak powiedział, prywatnych. Na przykład jest islamska grupa oporu, która już wezwała do tego, do gromadzenia się, grupowania i masowych ataków na Stany Zjednoczone.
I też strażnicy rewolucji zaapelowali,
tak, dokładnie,
o taki
absolutnie
cybernetyczny dżihad.
I ja przypominam sobie 2010 rok, a później to, co nastąpiło między 2011 a 2013. 2010, jeszcze raz przypominam, to jest duży atak amerykańsko-izraelski Stuxnet, a 2011-2013 to jest wielki odwet na bankach amerykańskich i bardzo duże problemy systemu finansowego amerykańskiego w wyniku ataków irańskich. Iran w krótkim czasie osiągnął duże zdolności cyber. Już w tamtym czasie i od tamtego czasu je budował, więc naprawdę będzie niezwykle ciekawie, jeśli tak można to nazwać, obserwować, co dalej będzie się w warstwie cyber w tym konflikcie działo.
Czyli ta wojna rozstrzygnie się nie tylko w tej warstwie kinetycznej, ale w tej warstwie, której nie widać, czyli w cyberprzestrzeni.
Ona będzie, nie wiem, czy ona się tam rozstrzygnie, to tak jak mówiłem i podtrzymuję swoje zdanie, że warstwa cyber jest wsparciem i synchronizacją z działaniami kinetycznymi, natomiast ona w dużym stopniu może przedłużać ten konflikt, a jeśli uznamy, że cyber jest również niebezpieczny, a coraz więcej jest dowodów na to, że cyber może być niebezpieczny o skutkach kinetycznych, na przykład ataki na infrastrukturę krytyczną, no to może być zupełnie nowy wymiar.
Amerykanie, wiadomo, są supermocarstwem, jeśli chodzi o cyber i sztuczną inteligencję, ale Izrael też jest w tej pierwszej lidze.
Absolutnie jest. Absolutnie również.
A
Polska? Co roku dowiadujemy się o nowych faktach mówiących o tym, że przyspieszyliśmy. Mamy dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, od kilku lat bardzo intensywnie rozwijane. Mamy od zeszłego roku tak zwany Cyberlegion, czyli blisko 2000 osób zgłosiło się do tego, że chce wesprzeć państwo polskie w momencie, kiedy będzie potrzebna taka operacyjne wsparcie, i już działania dotyczące szkolenia tych ludzi i przygotowania do takiego wsparcia się odbywają, więc rośniemy. Bym powiedział, mam nadzieję, że za chwilę do tej pierwszej ligi będziemy aspirowali.
Czyli na razie czekają nas baraże, tak jak przy Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Maj. Fundacja, założyciel Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:04. Po godzinie 8:10 połączymy się z Danielem Obajtkiem.